narodziny Jezusa, naszego Pana. Nadal widzę wnętrze tej nędznej kamiennej groty, w której, dzieląc los ze zwierzętami, znaleźli schronienie Maryja i Józef. Mały ogień drzemie, podobnie jak jego stróż. Maryja powoli unosi głowę z posłania i patrzy. Widząc, że Józef ma głowę zwieszoną na piersi, jakby rozmyślał, sądzi, że zmęczenie wzięło górę nad chęcią czuwania. Uśmiecha się dobrotliwie i czyniąc mniej szelestu, niż mógłby to zrobić motyl spruwający na różę, siada, a potem klęka. Z promiennym uśmiechem na twarzy modli się. Ramiona ma otwarte, prawie rozkrzyżowane, wyciągnięte w przód, a dłonie odwrócone ku górze. Trwa tak, bez żadnych oznak zmęczenia, uciążliwą pozycją. Potem chyli się w ukłonie, dotykając twarzą siana. Pozostaje w tej postawie zatopiona w żarliwej modlitwie. Modli się długo. Józef się budzi. Widzi dogasające ognisko i pogrążoną prawie w ciemnościach stajnię. Rzuca garść chrustu i ogień rozbłyska. Dorzuca grubszych gałązek, potem wybiera jeszcze większe, bo ziąb jest dotkliwy. Chłód pogodnej grudniowej nocy wnika zewsząd w ruiny. Biedny Józef siedzi tak blisko drzwi, jeśli można tak nazwać zatkaną jego płaszczem dziurę, że musi być zlodowaciały. Przybliża ręce do ognia, potem rozwiązuje sandały i zbliża do niego również stopy. Rozgrzewa się. Gdy płomień się wznieca i rozjaśnia otoczenie, odwraca się, ale nic nie widzi. Nie dostrzega już nawet jasnego pasma utworzonego przez biały welon, który przedtem znaczył jasną linię na ciemnym sianie. Wstaje więc i ostrożnie zbliża się do posłania. Nie śpisz, Maryjo? Pyta. Musi zapytać trzy razy, zanim Maryja uświadamia to sobie i odpowiada: modlę się. Czy ci czego potrzeba? Nie, Józefie. Spróbuj zasnąć na chwilę, wypocząć przynajmniej. Spróbuję, ale modlitwa mnie nie męczy. Żegnaj, Maryjo. Żegnaj, Józefie. Maryja wraca do poprzedniej pozycji. Józef zaś, by nie ulec znów pokusie snu, klęka koło ognia i też modli się, zakrywając twarz rękoma. Odejmuje je tylko po to, by podsycać ogień i znów wraca do żarliwej modlitwy. Poza trzaskaniem palącego się drewna i tupaniem osła, który od czasu do czasu wali kopytem w klepisko, nic nie słychać. Odrobina księżycowego światła wciska się przez otwór w powale. Wygląda jak ostrze z niematerialnego srebra, które zbliża się, szukając Maryi. W miarę jak księżyc wschodzi wyżej na niebie, promień stopniowo się wydłuża, aż wreszcie dosięga jej. Oto pada na głowę modlącej się. Otacza ją aureolą bieli. Maryja unosi głowę, jakby wezwana wołaniem z wysoka, i znowu klęka. O, jak tu jest pięknie! Podnosi głowę, która wydaje się jaśnieć białym księżycowym światłem. Przemienia ją nieziemski uśmiech. Co widzi? Co słyszy? Czego doświadcza? Tylko ona sama mogłaby odpowiedzieć na te pytania, co widzi, co słyszy i odczuwa w jaśniejącej godzinie swego macierzyństwa. Ja zauważam tylko to, że otaczający ją blask ciągle wzrasta, wzrasta i wzrasta. Sprawia wrażenie, że zstępuje z nieba, wydaje się wypływać z nędznego otoczenia, ale nade wszystko zdaje się wydobywać z niej samej. Jej ciemno-lazurowa suknia wydaje się teraz łagodnym błękitem niezapominajek, a dłonie i twarz zdają się niebieskawe, jakby były umieszczone w świetle olbrzymiego, bladego szafiru. Ta barwa, aczkolwiek mniej intensywna, przypomina mi kolor, jaki widuję w widzeniach przedstawiających święty raj. Zauważyłam ją w widzeniu związanym z przybyciem magów. Teraz światło to rozlewa się coraz bardziej na przedmioty i suknię, oczyszcza je i sprawia, że błyszczą. Poświata coraz bardziej wydobywa się z ciała Maryi, wchłaniającego promienie księżyca. Wydaje się, że to ona przyciąga ku sobie to światło, mogące pochodzić tylko z nieba. Teraz Maryja jest tą, która posiada światłość. Jest tą, która ma dać światu światło. To uszczęśliwiające, nieogarnione, niezmierzone, wieczne, boskie światło, które właśnie ma być dane, zapowiada się brzaskiem, jutrzenką, chórem atomów światła. I światło to wzrasta, wzmaga się jak przypływ, wznosi się coraz bardziej jak kadzidło i spływa jak fala, ściele się niczym welon. Sklepienie, pełne pęknięć, pajęczyn i wystających gruzów, które tylko dzięki jakiemuś cudowi statyki nie ulegają zawaleniu, to sklepienie dotychczas czarne, zakopcone i odrażające, wydaje się sufitem królewskiej komnaty. Każdy kamień to bryła srebra, każda szczelina jest błyskiem opalu, każda pajęczyna wygląda jak drogocenny baldachim tkany srebrem i diamentami. Wielka jaszczurka śpiąca między dwoma głazami wygląda jak zapomniany tam przez królową szmaragdowy naszyjnik. Grono śpiących nietoperzy to cenny kandelabr z onyksu. Zwisające z wyższych jaseł siano to już nie trawa, lecz nici z czystego srebra, drżące w powietrzu z wdziękiem rozwianych włosów. Stojący niżej żłób z ciemnego drewna wygląda jak bryła oksydowanego srebra. Ściany pokrywa brokat, na którym jasność jedwabiu znika pod haftem, ozdobionym wystającymi perłami. A czymże jest teraz klepisko? To oświetlony białym światłem kryształ. Występy zdają się różami ze światła, rzuconymi na znak hołdu na ziemię. A dziury to kryształowe puchary, z których wydobywają się wonności i zapachy. Światło coraz bardziej wzrasta. Staje się nie do zniesienia dla oka. W tym świetle, jakby wchłonięta za rozżarzoną zasłoną, znika dziewica i ukazuje się matka. Tak, kiedy moje oczy znów mogą znieść jasność światła, widzę Maryję ze swym nowonarodzonym synem w ramionach. Małe, różowe i pulchniutkie dzieciątko porusza się i macha rączkami małymi jak pączki róży i nóżkami, które zmieściłyby się w jej kielichu. Kwili drżącym głosem nowonarodzonego jagnięcia, otwierając buzię jak poziomka i ukazując drgający przy różowawym podniebieniu języczek. Porusza główką, tak jasną, że wygląda jakby była bez włosów. Tę okrągłą główkę mama podtrzymuje w zagłębieniu jednej dłoni i patrzy na swoje dzieciątko i uwielbia je ze łzami i z uśmiechem. Pochyla się, żeby je pocałować, ale nie w niewinną główkę, lecz w pierś, gdzie jest maleńkie serduszko, które bije, bije dla nas. To serduszko, w którym pewnego dnia będzie rana. Mama już teraz opatruje tę ranę swym nieskalanym pocałunkiem. Zbudzony blaskiem wół podnosi się z rykiem i hałasem kopyt, a osiołek odwraca łeb i też ryczy. Zwierzęta zbudziło światło, lecz wolę myśleć, że chcą powitać swego Stwórcę w imieniu swoim i wszystkich zwierząt. Także Józef, który pogrążył się w modlitwie tak intensywnej, że był oderwany od wszystkiego, co go otaczało, otrząsa się i widzi, że dziwne światło prześwituje mu przez palce, dłoni, w których ukrył twarz. Odejmuje więc dłonie od twarzy, podnosi głowę, odwraca się. Stojący wół zasłania Maryję, która woła: „Chodź tu, Józefie!” Józef zrywa się. Widząc dziecko, zatrzymuje się porażony szacunkiem i tam, gdzie stoi, chce paść na kolana. Maryja jednak nalega: „Podejdź, Józefie!” Opiera lewą rękę na sianie, prawą zaś trzyma dzieciątko, tuląc je do serca. Wstaje i podchodzi do wahającego się Józefa, który idzie onieśmielony, pragnie podejść, lecz powstrzymuje go lęk, żeby nie okazać braku szacunku. Małżonkowie spotykają się przy posłaniu, patrzą na siebie płacząc ze szczęścia. „Chodź”, mówi Maryja, „ofiarujemy Jezusa Ojcu”. Józef klęka, ona zaś stojąc pomiędzy dwoma podpierającymi pułap słupami, unosi swe dziecko w ramiona, mówiąc: „Oto jestem. W Jego imieniu, o Boże, mówię Ci te słowa. Oto jestem, żeby pełnić Twoją wolę”, a wraz z Nim ja, Maryja i Józef, mój małżonek. „Oto Twoi słudzy, Panie. Spraw, żebyśmy w każdej godzinie i w każdym zdarzeniu pełnili Twoją wolę dla Twojej chwały i z miłości do Ciebie”. Potem Maryja schyla się i podaje dzieciątko Józefowi, mówiąc: „Weź, Józefie”. „Ja? Mnie je dajesz? O nie, nie jestem godzien”. Józef jest wprost przerażony i sparaliżowany myślą, że ma dotknąć Boga. Maryja nalega jednak z uśmiechem: „Jesteś bardzo godny i nie ma godniejszego od Ciebie, dlatego właśnie Ciebie wybrał Najwyższy. Weź go i potrzymaj, Józefie, ja zaś poszukam ubranka”. Józef, czerwony jak purpura, wyciąga ramiona i bierze to maleńkie ciałko krzyczące z zimna. Kiedy ma dziecię w swoich ramionach, nie upiera się już, żeby je trzymać z szacunkiem z dala od siebie. Tuli Jezusa do serca, wybuchając głośnym płaczem: „O Panie, Boże mój! Schyla się, żeby ucałować nóżki. Czuje, że są zziębnięte, więc siada na ziemi, tuli je do siebie, zakrywa swą brązową szatą, stara się rękami osłonić przed zimnem nocy i ogrzać. Chciałby przybliżyć się do ognia, lecz tam wieje od wejścia. Lepiej tu zostać, a jeszcze lepiej będzie wejść między oba zwierzęta, które mogą osłonić przed przeciągiem i wydzielają ciepło. Idzie więc między woła i osła, ustawia się tyłem do wejścia, pochyla się nad nowonarodzonym, żeby zrobić wnękę z własnej piersi. Jej boczne ściany stanowi z jednej strony szara głowa z długimi uszami, a z drugiej wielki biały pysk z parującymi chrapami i dobrymi, wilgotnymi oczyma. Maryja otworzyła już kuferek i wyciąga płótno oraz pieluszki. Podchodzi do ognia i ogrzewa je. Idzie do Józefa i owija dziecię w lekko ogrzane płótna. Główkę osłania własnym welonem. Gdzie go teraz położymy? Pyta. Józef rozgląda się wokół siebie, zastanawia się. Poczekaj, mówi. Odsuniemy zwierzęta i ich siano. Ściągniemy tamto siano i położymy je tutaj w żłobie. Jego wystający brzeg będzie osłoną od wiatru, a z siana zrobimy poduszkę. Wół ogrzeje dzieciątko swoim oddechem. Lepszy będzie wół, bo jest bardziej cierpliwy i spokojniejszy. Józef zabiera się do roboty, a Maryja kołysze swe maleństwo, tuląc je do serca. Przybliża policzek do główki Jezusa, żeby ją choć trochę ogrzać. Józef, nie szczędząc gałęzi, podsyca ogień, by płonął wysoko. Ogrzewa siano, susząc je po trochu, potem wkłada je w zanadrze, żeby nie ostygło. Gdy ma go już dosyć na posłanie dla dzieciątka, idzie do żłobu i wyściela go jak kołyskę. Gotowe, mówi. Teraz potrzeba tylko przykrycia, żeby siano nie kłuło i żeby go okryć. Weź mój płaszcz, mówi Maryja. Będzie ci zimno. O, nie szkodzi. Derka jest zbyt szorstka, a płaszcz jest miękki i ciepły. Wcale nie jest mi zimno. Niech tylko on już nie cierpi. Józef bierze duży płaszcz Maryi, wykonany z delikatnej, ciemnoniebieskiej wełny i kładzie go w żłobie złożony podwójnie w taki sposób, by jedna część zwisała poza wystającą krawędź żłobu. Pierwsze łóżeczko Zbawiciela jest gotowe. Matka, stąpając pełnym wdzięku, delikatnym krokiem, niesie je i kładzie. Połą płaszcza zakrywa dziecko. Otula też gołą, pogrążoną w sianie główkę, oddzieloną od niego jedynie jej delikatnym welonem. Odkryta pozostaje tylko twarzyczka wielkości ludzkiej pięści. Oboje schyleni nad żłobem patrzą szczęśliwi na pierwszy sen dzieciątka. Ciepło pieluszek i siana koi płacz i przynosi sen słodkiemu Jezusowi.